Drodzy bracia i siostry, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, na samym początku chciałem przekazać pozdrowienia od mojej małżonki, która przed wyjazdem prosiła mnie, abym przekazał jej miłość i życzył braciom i siostrom na tej uczcie duchowej wielu łas i błogosławieństw Bożych. Także pragnę złożyć podziękowanie Bogu, jak i braciom i siostrom z tego zboru, którzy poprosili mnie o usługę Słowem Bożym. Temat, nad którym chciałbym, abyśmy się wspólnie zastanowili, będzie odwaga niezbędna do zwycięstwa. Odwaga niezbędna do zwycięstwa. I wydaje się, że ta łaska odwagi w obecnym czasie stała się wyzwaniem dla ludu Bożego. Myśmy przez opatrzność pańską żyjemy, stanęliśmy w sytuacji, gdzie odwaga musi być wykazana. Wiara, jak wiemy, jest łaską, która znajduje się wewnątrz, znajduje się w sercu chrześcijanina. Natomiast odwaga jest łaską, która musi być uzewnętrzniona na zewnątrz. Ona musi być w jakiś sposób pokazana. Sługa pański pastor Russell mówi, że Bóg szuka takich, którzy by byli odważni, którzy by mieli odwagę. I może odczytamy księgę Jozuego, pierwszy rozdział, a 9 wiersz, gdzie mówi tak. A zażeś mi nie rozkazał, wzmocnij się i mężnie sobie poczynaj. Nie lękaj się, nie trwóż sobą, albowiem z tobą jest Pan, Bóg twój, we wszystkim, do czegokolwiek się obrócisz. Widzimy, że tutaj jest obietnica, którą Bóg dał Jozuemu i Bóg opatrznościowo dał wiele obietnic i w Piśmie Świętym tych obietnic jest tysiące, które mają wzmacniać, które mają zachęcać lud Boży do rozwijania odwagi. I gdy spojrzymy na okres paruzji w szczególności, to wiemy, że w okresie paruzji, w okresie żniwa, było wezwanie dla ludu Bożego, aby wyszedł z Babilonu. Lud Boży był w Babilonie. W jaki sposób Bóg rozpoznawał tych, którzy byli w Babilonie, a byli Jego? Otóż Bóg wiedział, kto jest Jego przez Ducha Świętego, który był w poszczególnych członkach ludu, a którzy mieszkali, żyli właśnie w Babilonie. I to wezwanie w paruzji było w tym celu, aby lud Boży opuścił ten Babilon. I żeby opuścić Babilon, potrzebna była odwaga. I dokąd oni mieli iść? Mieli iść do paruzji, mieli iść do miasta symbolicznego, w którym mogli zamieszkać, do paruzji, do prawdy żniwa. I przez tą prawdę żniwa, przez prawdę, którą Bóg dał przez brata Russella, mieli w paruzji się rozwijać. I co się okazało, że nie wszyscy mieli dostateczną ilość Ducha Świętego i nie wszyscy mieli dostateczną ilość odwagi, żeby ten Babilon opuścić. I na skutek tego, że wielu pozostało w Babilonie, stracili korony. Czyli nastąpił podział. Teraz, gdy przejdziemy do okresu Epifanii, mamy podobną sytuację. Miało tam miejsce rozdzielenie Eliasza od Elizeusza i chociaż brat Johnson mówi nam, że członkowie wielkiej kompanii mieli pewną dozę odwagi, to jednak nie mieli taką odwagę, jaką wykazał Kościół w okresie Epifanii. Czyli mamy Odwaga stała się próbą. Odwaga, czy brak tej odwagi, rozdzieliła lud Boży na dwie klasy. Brat Russell podaje myśl, że przesiewania są nie tylko na punkcie doktrynalnym, ale są również na punkcie odwagi, na punkcie łask, na punkcie charakteru. I jeśli w paruzji czy w epifanii ktoś stracił koronę, prawda, w wyniku braku odwagi, oznaczało to, że został przesiany na punkcie charakteru. Czyli nie zawsze należy łączyć i kojarzyć przesiewania tylko o charakterze doktrynalnym. Teraz, gdy patrzymy na wiek Ewangelii, musimy to mówić bardzo ogólnie, to Kościół, jak wiemy, oni byli nazwani więcej niż zwycięzcy. I oni w szczególności byli wypróbowani ponad wszelką wątpliwość i przypadkowość. I oni byli tymi, którzy rozwinęli do najwyższych granic odwagę. Gdyby nie rozwinęli odwagi, nie zwyciężyliby. I teraz, gdy spojrzymy na Kościół i przeniesiemy się do okresu wieku tysiąclecia, gdy będzie zmartwychwstanie ludzkości, gdy zabraknie członków Kościoła, bo jak wiemy, będą w niebie, możemy przyjąć i założyć, że świat będzie badał historię i życie każdego członka Kościoła, aby się przekonać, czy oni rzeczywiście zasłużyli na boską naturę, czy rzeczywiście oni w swoim życiu, w swoim poświęceniu wykazali odwagę. Gdy idziemy do żniwa wieku żydowskiego, mamy podobną sytuację. Jak wiemy, nasz Pan w szczególności wykazał wielką odwagę. On, stojąc na progu nowej dyspensacji, głosił prawdy, które wywołały reakcję tych, którzy siedzieli na stolicy mojżeszowej. To spowodowało prześladowania, cierpienia dla naszego Pana. I w tej sytuacji nasz Pan musiał okazać odwagę. Podobnie było z apostołami. Apostołowie musieli wykazać odwagę moralną, a w jednym przypadku nawet i fizyczną. Gdy spojrzymy z kolei na okres okresu żydowskiego, no to jest ta sama historia. Tam w szczególności była wykazywana przez mężów bożych odwaga. Odwaga miała charakter fizyczny, a także w pewnych przypadkach była odwaga umysłowa i moralna. Czyli historia ludu Bożego od wieku żydowskiego po dzień dzisiejszy pokazuje nam, że odwaga jest niezbędna. Jest niezbędna do osiągnięcia zwycięstwa. Nie ma zwycięstwa bez odwagi. Ponieważ jeszcze raz podkreślam, że wiara, można mówić, że wierzymy, brat wierzy, siostra wierzy, ale odwaga jest uzewnętrznieniem, jest pokazaniem tego, co znajduje się w sercu. I brat Russell, w szczególności w paruzji, widział, jak wielu upadało z powodu braku odwagi. I gdy czytamy literaturę brata Russella, to w wielu miejscach jest podkreślone i jest składany nacisk właśnie na rozwój odwagi. I zacytuję ze strażnicy myśli brata Russella, jest to w reprincie 53-29, brat Russell napisał tak. W życiu każdego przytrafiają się większe i mniejsze doświadczenia i trudności. Czy to każde dziecko Boże ma sposobność okazania odpowiedniej odwagi, to jest właściwie to, czego Bóg sobie życzy. Jeszcze raz. To jest właściwie to, czego Bóg sobie życzy. On chce widzieć w nas taką odwagę, która by uczyniła z nas zwycięzców. Tak napisał sługa Boży, wybitny mąż Boży, pastor Russell. On chce widzieć w nas taką odwagę, która by uczyniła z nas zwycięzców. Tylko zwycięzcy otrzymają miejsce w królestwie. Kto nie ma odpowiedniej odwagi, ten w królestwie się nie znajdzie. To nie są moje słowa. To nie są moje słowa. Tak napisał brat Russell, Reprint 53-29. Każdy może odczytać i sprawdzić. Kto nie ma odpowiedniej odwagi, ten w zwycięstwie się nie znajdzie. Czym są zatem te myśli? Te myśli są ostrzeżeniem, napomnieniem, żebyśmy umieli spojrzeć na wnętrze naszego duchowego życia i abyśmy potrafili rozpoznać, czy w doświadczeniach, przez jakie przechodzimy, jesteśmy zdolni okazać tę odwagę, wykazać ją, czy tej odwagi nie mamy. W jaki sposób się rozwija odwaga? Odwaga rozwija się w doświadczeniach i dlatego Bóg w opatrzności swojej dozwala na różne doświadczenia, które są warsztatem, w których ta odwaga może być rozwijana. I o tym, jak długo trwa doświadczenie, wiemy, że Bóg jest długocierpliwy i doświadczenia trwają krótko i trwają długo. I patrząc na historię ludu Bożego, to początkowy okres rozwoju Kościoła, tam były ciężkie prześladowania i one trwały przez okres 300 lat. I powstaje pytanie, dlaczego te doświadczenia nie trwały 400 czy 200 lat, ale 300 lat? Dlatego, że boska mądrość decyduje o tym, w którym momencie ma być przerwane doświadczenie. W którym momencie. I Bóg tworzy sytuację opatrznościową, w którym są te doświadczenia, i one trwają jakiś okres, one nie trwają w nieskończoność i gdy boska mądrość zadecyduje, wtedy te doświadczenia są przerywane. A więc widzimy i musimy obserwować te sytuacje, które Bóg opatrznościowo stwarza i które są tym warsztatem dla naszego duchowego rozwoju, do rozwoju różnych łask i owoców ducha, a między innymi do rozwoju łaski odwagi. W dalszym ciągu tego reprintu 53-29 czytamy tak. Brat Russell napisał tak. Upomnienie stosowane do wszystkich. To upomnienie dotyczy każdego bez względu na jakim stanowisku kto się znajduje. Ono byłoby stosowne nawet do króla na tronie, bo i król powinien mieć dosyć odwagi do czynienia tego, co jest słuszne i zgodne z wolą Bożą. I dalej pisze tak. Taka odwaga mówi nam, czyń twoją powinność, cokolwiek jest boską wolą względem ciebie. Miej nadzieję w Bogu, choćby motywy twoje były źle zrozumiane przez ludzi. Mamy mieć odwagę stać po stronie sprawiedliwości, bez względu czy nagroda za to spotka nas w tym życiu, czy dopiero w przyszłym. A więc widzimy, są to myśli pastora Russella, który cały czas kładzie nacisk na rozwój odwagę i że ta odwaga powinna iść w kierunku Boga, prawdy i sprawiedliwości. Wiemy, że przed miłością bezinteresowną stoi sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest to pobożność i braterska miłość. I wiele wykładów, setki wykładów, było mówione odnośnie miłości bezinteresownej. To są takie piękne wykłady. Ale zanim ta miłość bezinteresowna zacznie funkcjonować i się rozwijać, przed nią stoi sprawiedliwość. I tutaj Bóg oczekuje od ludu Bożego, aby najpierw rozwijał sprawiedliwość, aby reagował, gdy dostrzega niesprawiedliwość i w tej postawie rozwija się odwaga. I patrząc teraz jeszcze raz na historię ludu Bożego, a więc wiek żydowski, wiek Ewangelii, okres paruzji, epifanii, no i możemy przyjść do okresu powojennego, gdzie bracia i siostry, będąc w Babilonie i gdy wychodzili z tego Babilonu, również musieli się wykazać wielką odwagą. Leszek wczoraj mi mówił, że gdy opuszcza Babilon, jak on to przeżywał, jaką odwagę musiał mieć, stanąć w opozycji do nominalnego kościoła, do rodziny. Tam była potrzebna wielka odwaga. Ja przypominam sobie, gdy byłem chłopcem, miałem może 7-8 lat. I już wtedy była próba odwagi. Ponieważ mieszkałem na wiosce, chodziłem do szkoły podstawowej, wtedy było 7 lat, i religia była nauczana w szkole podstawowej. Kościół był oddalony, był to kościółek z XVI wieku, w jakiejś odległości 600, może 700 metrów od szkoły. I w przerwie, zawsze gdy trwała przerwa, ksiądz katecheta z kościoła przychodził i wchodził na dziedziniec szkolny. Tak sobie obliczył zawsze, że gdy była przerwa i wszystkie dzieci właśnie byli na dziedzińcu szkolnym, to wtedy on na ten dziedziniec szkolny wchodził. No i cóż się wtedy okazało? Otóż wszystkie dzieci klękały na kolana i się przeżegnały, prawda? A ja jeden stałem, miałem 7 czy 8 lat. Nie było to takie łatwe wcale. Jak wszyscy klękają i się żegnają, a ja będąc wychowany przez dziadków, przez rodziców w innym duchu, w innej wierze, musiałem taką postawę przyjąć. Więc już była jakaś tam próba odwagi. Dalej była sytuacja, gdzie dwóch kolegów chwyciło mnie jeden za jedną rękę, drugi za drugą, jeszcze tam jeden popychał z tyłu i na siłę na lekcję religii do szkoły. A więc był to okres czasu, taki powojenny jeszcze, gdzie ta odwaga już była potrzebna i ona w jakimś stopniu się musiała rozwijać. Ale wróćmy do odwagi. Wiara jest oparta na wiedzy. Czyli mamy tak, wiedzę, wiarę, odwagę i działalność. I działalność, czyli nie wystarczy sama odwaga. Za odwagą muszą być czyny, muszą być zachowania, musi być postawa, która by tą odwagę mogła zademonstrować. I jeśli chodzi o odwagę, to należy powiedzieć, że jest to usposobienie umysłu, serca i woli, które w obecności niebezpieczeństwa jest trzeźwe, niebojaźliwe, waleczne, zapominające o sobie, czyli gdy nie ma niebezpieczeństwa, nie może działać odwaga. A więc trzeźwa ocena niebezpieczeństwa powinna charakteryzować tych, którzy próbują rozwijać odwagę. Ale odwaga ma swoje sfałszowania. I widać to szczególnie w świecie. Ja takich przykładów wiele widziałem w życiu. Na przykład niektórzy, żeby zabłysnąć i okazać zuchwalstwo, potrafili wspinać się po zewnętrznej stronie budynku. W starych budynkach parapety były troszeczkę wysunięte z 10, tam 12 centymetrów. No i taki śmiałek po tych parapetach wspinał się po prostej linii po ścianie budynku. No i miał tylko przy pasku zapięty taki woreczek do proszku, gdzie maczał ręce w takim talku i się wspinał. No i oczywiście przyjechała straż pożarna, zrobiła taki powietrzny namiot, że gdyby spadł, no i on się wspinał. Potem po niektórym ludziom dech zapierało, no ale nic się nie stało i za jakiś czas stopniowo zszedł na dół. Przyjechała też policja, no i zaresztowali go, nie? Bo wykazał zuchwalstwo i naraził służby specjalne na pomoc. Takim dalszym przykładem, który widziałem, w telewizji to widziałem, byli mieszkańcy pewnej wioski przy rzece i tam na brzegu tej rzeki był krokodyl. No i ten krokodyl to już był taki osobnik stary dosyć i on otwierał paszczę tak, otwierał, zamykał. No i jeden z tych mieszkańców tej wioski włożył głowę w tą paszczę tego krokodyla. A on zacisnął to. No i ci jego tam ziomkowie, koledzy szybko taki drąg wsadzili w paszczę krokodyla i próbowali roztworzyć. No i wyciągnęli po prostu biedaka z tej paszczy. Dalej można jeszcze przytoczyć. Są śmiałkowie, którzy na spadochronach na przykład tak manipulują linkami spadochronu, żeby na przykład wylądować na Statule Wolności. No i potem tam się gdzieś uhaczy i też muszą go ściągnąć. Wszystko jest to zuchwalstwo po to, żeby wykazać pseudo-odwagę. Ale no może jeszcze jeden przykład przytoczę. Otóż w mojej pracy zawodowej kiedyś montowaliśmy takie urządzenie na dachu szpitala i dźwig trzymał takie urządzenie, które ważyło kilkanaście ton, gdzieś o wymiarach 3 metry na 10. No i mój kierownik, że tak powiem, dźwig stopniowo opuszcza to urządzenie, a on uklękł na kolana i głowę włożył pomiędzy ten urządzenie, a ramę o ten suport, gdzie to miało być osadzone. No i najdziwniejsze, że był to Grek, a Grecy uchodzą rzekomo, że to są mądrzy ludzie. No i mnie zmroziło, gdy to zobaczyłem. Czyli nadużycie odwagi, zuchwalstwo. No, ale przejdźmy do takich może przykładów bardziej związanych z religią. Otóż takim przykładem był chrześcijanin, który wszedł do gabinetu dyrektora i gdy wszedł, oczywiście jedno pomieszczenie jest dla sekretarki i tak się złożyło, że sekretarki nie było w tym czasie w biurze. No i on popatrzył, nie ma sekretarki, drzwi do gabinetu są otwarte, zaglądnął, patrzy, dyrektora też nie ma, jest biurko, jest piękny fotel, obrazy, dywany. No i usiadł sobie na tym fotelu tego dyrektora. No za chwilę przychodzi dyrektor i mówi, idzie, zrygnął i mówi, a co pan tu robi? A on mówi tak, nam, i wymienił swoje wyznanie, nam się ta władza należy. A dyrektor mówi, proszę opuścić gabinet. A ten mówi, ale ja mam jakąś sprawę do załatwienia. Mi nie będzie żadnej sprawy, proszę opuścić gabinet. A więc widzimy odwaga i zuchwalstwo tych, którzy uważają się, że są ulubieńcami niebios, że mają wyjątkowe przywileje i miał na tyle odwagi i zuchwalstwa, że usiadł na fotelu dyrektora. Takim kolejnym przykładem dla nas, dla ludu Bożego jest Goliat. Goliat, który, jak wiemy, może sobie odczytamy pierwszą księgę Samuelową. Pierwsza księga Samuelowa, 17 rozdział, 43 wiersz mówi tak. Rzekł tedy Filistyńczyk do Dawida, Izraelem ja jest pies, iż ty idziesz na mnie z kijem i przeklinał Filistyńczyk Dawida przez bogi swoje. Nadto rzekł Filistyńczyk do Dawida, pójdź do mnie, a dam ciało twoje ptactwu powietrznemu i bestiom polnym. A więc widzimy tutaj ten przykład Goliata, jego chełpliwość, jego pychę, jego arogancję, prawda? jego zuchwalstwo. A jak skończyło się życie Goliata, wiemy, Dawid cisnął z procy precyzyjnie, prawda, i jego własnym mieczem odciął mu głowę. Widzimy, jak się kończy pycha, jak się kończy chępliwość, jak się kończy zarozumiałość. I takich przykładów w Biblii jest dużo, które pokazują, że zwycięstwo odnosi zawsze ten, który stoi po stronie Pana, prawdy i sprawiedliwości. Kolejnym przykładem takiego zuchwalstwa dla nas jest również apostoł Piotr, który powiedział, choćby się wszyscy zaparli, ale nie ja. I co się stało? Chępliwość Piotra, prawda? I Pan poddał go próbie. I Piotr zaparł się naszego trzykrotnie i to z przysięgą, prawda? Ale tu jest przykład dla nas, że lud Boży może upadać, może im się zdarzać upadek. Jednak na tym przykładzie Piotra, gdzie wiemy, że płakał, gdzie żałował, gdzie prosił Pana o przebaczenie. I co Pan powiedział? Paś baranki moje. Czyli Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus, przebaczyli mu ten upadek i apostoł Piotr wrócił do łaski i otrzymał ponownie urząd apostolski, który stracił. No, w Biblii mamy wiele przykładów odwagi i zawsze dla nas największym przykładem jest nasz Pan, apostołowie, święty Szczepan, prawda? No, a gdy spojrzymy na historię, to weźmy chociażby taki przykład wielkiej odwagi moralnej. Był fakt strofowania Dawida przez Natana. My sobie nie wyobrażamy, jaką rangę, jaką pozycję miał w tamtych czasach król. To była olbrzymia władza, olbrzymia potęga. I jaką walkę musiał staczać Natan, iść do króla i strofować króla za grzech. To było coś niesamowitego. My tylko mamy ten opis, że użył przypowieści, i zrobił to z najwyższą klasą, zrobił to delikatnie i pięknie. I Dawid zrozumiał. I jest to lekcja dla nas, pokazująca, jak delikatnym i właściwym powinno być strofowanie, jeśli ktoś upadnie, jeśli ktoś zgrzeszy. Przypominam sobie moje początkowy okres poświęcenia i byłem świadkiem, przypadkowo takiej sytuacji, że brat podchodzi do drugiego brata i go strofuje. I ja stałem w pobliżu, ale to był przypadek i słyszałem to strofowanie. I on strofował go we właściwym duchu, strofował go bardzo delikatnie. I co się okazało? Ten brat, którego strofował, okazał mu niesamowitą wdzięczność i mu dziękował. Ja to jeszcze dzisiaj widzę, jak ten brat dziękuje bratu, który go strofował. To jest sztuka. Strofowanie jest dane nielicznym, wymaga nadzwyczajnej umiejętności. A jeśli ktoś podziękuje za strofowanie, no to znaczy, że to strofowanie było w duchu pańskim i w właściwy sposób. Jeden raz tylko w życiu taką sytuację widziałem. Ale jeszcze wróćmy na chwilę do Natana. Wiemy, że co by się stało z Natanem, gdyby Natan stchórzył, gdyby Natan nie strofował Dawida? To już są nasze myśli. Prawdopodobnie na skutek tchórzostwa straciłby łaskę Bożą. A jak nam historia pokazuje, Natan i Sadok byli użyci przez Boga, aby pomazali Salomona na króla. Czyli Bóg błogosławił Natanowi, jak gdyby zrekompensował i wynagrodził temu prorokowi to, czego dokonał, i dał mu przywilej pomazania Salomona na króla. Widzimy błogosławieństwo i łaska, która towarzyszyła Natanowi do końca jego życia jako prorokowi. A teraz może w ostatnim czasie jest bardzo dużo myśli podawane w związku z Lutrem. W Niemczech podobno były takie myśli w tamtym roku i ciągle się słyszy o wielkości i bohaterstwie Lutra. No i mówiąc tutaj, nawiązując do odwagi, mówiąc o odwagę, to nie sposób pominąć właśnie Lutra jako wielkiego męża Bożego, który wykazał się w historii nadzwyczajną odwagą. I za co, powstałoby pytanie, za co naród niemiecki rozmiłował się w Lutrze? Za co kochał tego Lutra? Otóż kochał go za jego szorstką uczciwość. Luter wyrażał się w sposób prosty. I tak potocznie mówią niektórzy, że on mówił prosto z mostu. On nie owijał w bawełnę, tak potocznie mówiąc. On wyrażał się precyzyjnie, prosto i do punktu. Prawda? To, co zrozumiał, a szczególnie tą doktrynę o usprawiedliwieniu, on nie pozwolił na to, aby ta doktryna była zepchnięta przez kler. Dalej. Luter, taką cechą i zaletą Lutra była prostota, szczerość, miłosierdzie, niepamiętliwość, a także Luter, nie mamy czasu tych myśli rozwijać tu, Luter wykazał się, i są na to dowody, że rozwinął miłość do nieprzyjaciół, że potrafił miłować swoich nieprzyjaciół, a miłowanie nieprzyjaciół było niezbędną cechą, którą musiał rozwinąć Kościół. Kościół musiał rozwinąć miłość do nieprzyjaciół. Ale za co taki szczególny sposób naród niemiecki miłował Lutra? Szczególnie był umiłowany za jego odwagę. On miał nadzwyczajną odwagę, wyjątkową odwagę. My sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić tego okresu czasu, gdzie potęga papiestwa, jego przytłaczający wpływ, a on tu odważnie był w stanie się przeciwstawić. I to, co jest charakterystyczne u Lutra, to jest to, tu chciałem szczególny nacisk położyć, to jest to, że Luter miał pokorną odwagę. I tutaj chciałem to podkreślić. Odwaga i pokora. Jeśli jest tylko odwaga i odwadze nie towarzyszy pokora, to ta odwaga przekształca się i jest brzydka, arogancka, buńczuczna. I ta odwaga razi. Ta odwaga razi, prawda? Natomiast Luter miał pokorną odwagę, więc w tej odwadze zawsze towarzyszyła pokora. I to byśmy mogli zilustrować, że jeśli ktoś chce zademonstrować czyn odwagi, to powinien zawsze się obejrzeć z boku i zobaczyć, symbolicznie mówię, czy ta pokora jest w pobliżu. Ta pokora powinna stać jak gdyby na warcie i patrzeć na tą odwagę i mówić o tej odwagi: Nie zapominaj o mnie. Działaj, ale zawsze oglądaj się na pokorę. I właśnie to robił Luter. Luter miał pokorną odwagę. I osiągnięcia w rozwoju charakteru są tylko wtedy, gdy odwaga jest połączona właśnie z pokorą. Luter miał odwagę w pewnym stopniu wrodzoną. On tą odwagę oczywiście rozwijał w ciągu całego jego życia. Ale zobaczmy, jak Pan pokierował życiem Lutra. Wiemy, że jego współpracownikiem był Melanchthon, Filip Melanchthon. I On już nie miał takiej odwagi i często w życiu ludu Bożego zdarza się, powstają sytuacje, że powstają pewne pary, że jeden brat ma takie kwalifikacje, takie zalety, a drugi ma inne. I one się nawzajem uzupełniają. I Melanchthon nie miał odwagi, a Luther miał odwagę. I oni się nawzajem wspierali i uzupełniali. I wracając do odwagi, w sensie, którą otrzymał po rodzicach, to możemy jako przykład posłużyć, Józef, który, jak wiemy, był synem łagodnej Racheli i po matce swojej odziedziczył tą łagodność, te piękno charakteru, a po ojcu, po Jakubie, odziedziczył odwagę. I to jest przykład, że odwaga może być drogą dziedziczności, czyli pradziadek miał odwagę, dziadek miał odwagę, ojciec ma odwagę, syn ma odwagę, wnuk ma już odwagę, czyli w drodze dziedziczności. Niemniej jednak ta odwaga musi być rozwijana, musi być ćwiczona. I Pan dostarcza nam takiej sytuacji, takiej przez opatrzność, gdzie czy chcemy, czy nie chcemy, ale jeśli chcemy być wierni, musimy zająć stanowisko, czy to w rodzinie, czy to w zborze, czy na szerszym polu, musimy określić swoje stanowisko i wykazać tą pokorną odwagę, jeśli chcemy być w łasce u Boga. Mówiąc jeszcze o Lutrze, to Luter miał tak wielką odwagę, że nawet gdy był ekskomunikowany, gdy był wyjęty spod prawa, to jeszcze w tym czasie doradzał książętom niemieckim, aby stali w obronie doktryny o usprawiedliwieniu i służył im radą, mimo że był wyjęty spod prawa. Luther dla ludzi światowych stał się legendą. Dla ludzi światowych. Tak jak dla ludzi światowych niektórzy ze sfery muzyki, prawda? Ja osobiście mam wielką słabość do Louisa Armstronga, który jest ojcem jazzu, muzyki jazzowej. I ja się fascynuję po prostu. On jest legendą. Tak jak legendą jest Johnny Cash, jeśli chodzi o muzykę country, czy Pavarotti, jeśli chodzi o klasykę. To są legendy w świecie. I Luther był legendą i pozostał legendą dla ludzi światowych. Natomiast dla ludu Bożego Luther jest wybitnym mężem Bożym i Luther stanął na czele całej reformacji, bo jak sobie przypominamy, w wieku Ewangelii było 7 reformacji i gdy te reformacje połączymy w jedno, to on stanął na czele tej połączonej reformacji, całej reformacji, czyli wykazał się jako wybitny, odważny mąż Boży i brat Johnson, pisząc o nim, podaje, że został on zaliczony do jednych z 20 mężów, najwybitniejszych mężów Bożych z wieku Ewangelii. Między innymi przez co? Między innymi przez łaskę odwagi, którą rozwinął. I co by było, co by się stało, gdyby Luther nie miał odwagi? Czy ta reformacja mogłaby mieć boskie błogosławieństwo? Oczywiście, że nie. Czyli widzimy, jak ważną jest w życiu ludu Bożego rozwijanie tej łaski odwagi. Ale tak jak każda łaska ma swoich przeciwników, tak łaska odwagi ma również swojego wroga. I tym wrogiem odwagi jest, już nie dokończymy tego tematu, ale jeszcze parę myśli możemy podać, ale tym wrogiem odwagi jest bojaźń. I brat Johnson podaje myśl, że bojaźń paraliżuje i że bojaźń jest olbrzymem. I jeśli ktoś posiada bojaźń, to ta bojaźń potrafi zniszczyć wiarę, a jak zniszczy wiarę, zniszczy całą duchową strukturę chrześcijanina. Czyli widzimy, jakiego wielkiego wroga, z jakim wielkim wrogiem lud Boży w całym wieku Ewangelii i w obecnym czasie również, bo my jesteśmy na próbie, na wyjątkowej próbie. Lęk, bojaźń, prawda? Ale bracia, którzy tu są, nie mają bojaźni, bo gdyby mieli bojaźń, to by tu nie przyjechali. Ale taki wróg właśnie dla ludu Bożego. Bojaźń, drzenie, niepokój. I jest niebezpieczeństwo utraty łaski, odwagi właśnie przez bojaźń czy przez grzech. I psalmista, szczególnie psalmista Dawid, był moment w jego życiu, że on był bardzo odważny. I gdy czytamy psalmy, to w tych psalmach on zawsze na pierwszym miejscu stawia Boga. I zawsze odnosi się, że Bóg był dla niego tarczą, był dla niego mocą. I dlatego on nie posiadał bojaźni. Ale gdy zgrzeszył, gdy popełnił grzech, był taki moment w jego życiu, i nie będziemy już tekstów odczytywać, gdzie w psalmie wykazał, jak duch odwagi w nim malał, prawda? Przez grzech. Grzech to spowodował. Już będziemy pomału kończyć, bo ja widzę, że brat Marek będzie łaskawy trochę. No, ale nie wiadomo. No, podczas wieku Ewangelii był to okres czasu, gdzie tą bojaźń wywoływano piekłem, straszono piekłem. Dzisiaj piekło na nas nie działa już, prawda? Mamy prawdę. Ale ci, którzy słyszeli o piekle, drżeli, prawda? I bali się. I tutaj może jeszcze chcę podać jedną rzecz. Mianowicie, w obecnym czasie niektórzy są straszeni, że zginą w małym okresie. I nawet niektórzy posuwają się tak daleko w swojej zuchwałości, że potrafią powiedzieć, że lepiej, żeby nie zmartwychwstali, bo i tak pójdą, w małym okresie zginą. I brat, zauważmy, że brat Johnson, który był wybitnym mężem Bożym, który zaraz od śmierci brata Russella bronił prawdy brata Russella. I gdy brat Armstrong przyjeżdżał do Polski, to pamiętam z dawnych czasów, powiedział tak, że gdy badał prawdy i myśli, które podali wodzowie lewicy w Epifanii, w okresie Epifanii, to tylko brat Johnson był jedynym, który w skrupulatny sposób bronił prawd brata Russella. Tylko brat Johnson. On poszedł dokładnie w prostej linii brata Russella i tylko te myśli rozszerzył. I zauważmy, co spotkało tego sługę Bożego. Po 7 latach od śmierci brata Russella do roku 1925 i brat Johnson opisuje swoje własne doświadczenia i cytuje i nawiązuje do konwencji, która miała miejsce, która była zorganizowana przez towarzystwo i która miała miejsce w Rochester w 1923 roku i tam, na tej konwencji, brat Johnson został obmówiony przed całym kościołem, że należy do klasy Judasza, czyli został symbolicznie okrzyżowany. A ci, którzy wspierali brata Johnsona, którzy byli w jego pobliżu i mu pomagali, zostali nazwani bluźniercami. Czyli zobaczmy, mąż Boży, posłannik Epifanii, prawda, broniący prawd parauzji, po 7 latach na konwencji przez towarzystwo zorganizowanej jest nazwany członkiem wtórej śmierci. Jakież to jest przykre. A brat Johnson na mnie robi ogromny wpływ, gdy czytam myśli brata Johnsona i jego postawę w odniesieniu do brata Russella, gdzie on wyraża się o bracie Russellu z największą oceną, największą czcią, jaka jest można oddać człowiekowi. I on mówi, posłannik Paruzji, oko, usta i ręka pańska, brat Russell, nasz drogi brat Russell, on sługa, nasz pastor, nasz umiłowany pastor. I widzimy, że tak ogromny szacunek i bronienie praw paruzyjnych było zlekceważone i ci, którzy stali w opozycji, potrafili oficjalnie wyrazić myśl, że brat Johnson jest członkiem wtórej śmierci. A więc niech te myśli, drodzy bracia i siostry, związane z odwagą, z rozwijaniem odwagi, będą nam pomocne. Nie wiemy, jak długo Pan nas będzie doświadczał i będzie nam dawał próby odnośnie odwagi, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, o długości doświadczeń decyduje boska mądrość. I doświadczenia trwają przez jakiś okres i boska mądrość je przerywa. I nie wiemy, w jakie doświadczenia wejdziemy i czy te doświadczenia się skończą i czy będą możliwości rozwoju, łaski, odwagi w przyszłości. Na razie one są. Na razie musimy stać po stronie Boga, prawdy i sprawiedliwości. I reagować na błąd i nie pozwolić sobie, aby błąd był głaskany. Jeszcze jeden przykład. Jeszcze dwie minuty. Jeszcze jeden przykład. Już go kiedyś przytaczałem. Brat, pielgrzym, który miał usługę w pewnym zborze. W tym zborze braterstwo miało hodowlę lisów. I ten właściciel, ten brat, który tą hodowlę lisów miał, pokazuje temu bratu tą hodowlę i tą klatkę. I ten brat, pielgrzym, tak patrzy na tego lisa, a ten lis tą głową tak kręci na prawo, na lewo, takie ma niewinne oczy, tak jak gdyby chciał powiedzieć, no pogłaskaj mnie. A ten brat, który tą hodowlę miał, mówi do tego pielgrzyma, mówi, tylko go nie pogłaskaj, bo ci ugryzie palec. I to się odnosi, to jest klasyczny, bardzo dobry przykład pokazujący nam, czy jakim niebezpieczeństwem jest głaskanie błędu. Jeśli się błędy pojawią, a my je głaskamy, to te błędy zrobią nam krzywdę. Tutaj to był przykład. Ale one niszczą naszą duchową strukturę wiary. A więc kończąc, drodzy bracia i siostry, życzę braterstwu, abyśmy się nawzajem wspomagali. Łaska odwagi, temat się nie wyczerpał. Jednym z elementów rozwoju odwagi jest patrzenie na tych, którzy tą odwagę posiadają. Już nie możemy tego rozwijać, ale starajmy się tą odwagę rozwijać. Ona jest niezbędna, niezbędna do zwycięstwa. Bez odwagi nie ma zwycięstwa. To są myśli brata Russella i brata Johnsona. Niech Pan błogosławi naszą społeczność i wierzę, że na ucztach, że takie uczty jeszcze duchowe będą i że będziemy się wspierać, zachęcać i pomagać sobie nawzajem, a to nam będzie właśnie pomocne w rozwoju odwagi. Niech Pan błogosławi tutaj całą naszą społeczność. Dziękuję.